Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu i naszemu gościowi, jest nim senator Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Filip Libicki. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, Koalicji Polskiej.
Tak jest. Zawsze mnie poprawiał Paweł Kukiz, teraz będzie mnie poprawiał pan, dobrze. PSL, Koalicja Polska. Bartłomiej Wróblewski jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich. Bartłomiej Wróblewski to doktor habilitowany, zdaje się, prawa, poseł z Wielkopolski, poseł z Poznania, no i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan będzie na niego głosował w Senacie, jeśli dojdzie do głosowania nad tą kandydaturą?
Proszę pana, pyta mnie pan o burzę, która wynikła wczoraj z mojego wpisu. Wiem, że pan by oczekiwał ode mnie jasnej deklaracji, bo
chyba
taka jest rola każdego dziennikarza, ale ja mogę powtórzyć,
czy pan senator
to,
będzie głosował za czy przeciw?
Co powiedziałem wczoraj, że gdyby oczywiście doszło do tego, że kandydatura pana posła Wróblewskiego pojawi się w Senacie, to ja rozważam to, czy na niego głosować.
Nie,
I teraz powiem, dlaczego rozważam, a dlaczego nie mogę powiedzieć tego w sposób jednoznaczny. Dlatego, że muszę rozważyć dwie kwestie. Kwestia pierwsza. Czy kandydatura pana Wróblewskiego to jest zawłaszczenie kolejnej instytucji publicznej w stylu pani Przyłębskiej Trybunału Konstytucyjnego? Jeśli by tak miało być, to bym na pana Wróblewskiego nie głosował. Czy też pan Wróblewski wykazałby się pewną niezależnością, a broniłby na stanowisku rzecznika tych wartości, które mnie są bliskie i z których obrony jestem znany?
Panie senatorze, zna pan pana posła Wróblewskiego od bardzo dawna. To też nie jest nowa postać w polityce. Pan jest nową postacią w polityce, znacie się z Poznania. I pan teraz oczekuje w zasadzie od posła Wróblewskiego czego? Tego, że on powie panu, słuchaj Filip, ja będę fajny?
Znaczy nie, ja mogę powiedzieć tak, no są dwie rzeczy, które mnie do pana Wróblewskiego skłaniają i które wskazują, że mógłby być niezależny od Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza to jest piątka dla zwierząt. Przypomnę, że był zawieszony za głosowanie przeciwko piątce dla zwierząt, już kiedy było wiadomo, że będzie się starał o stanowisko rzecznika. A więc zaryzykował pójście pod prąd i głosował przeciwko projektowi, który firmował osobiście Jarosław Kaczyński. To jest jedna rzecz, która pokazuje jego pewną niezależność od obozu PiS-u. I jest kwestia druga. Jak pan dobrze wie, ja byłem w PiS-ie i
tak,
wiem, jak trudno jest osobom o poglądach konserwatywnych przeprowadzić w ramach PiS-u pewne rzeczy, które należą do konserwatywnej agendy. PiS w odbiorze społecznym ogólnym uchodzi za partię konserwatywną.
Panie senatorze, ja bardzo pana przepraszam, ale wie pan, możemy oczywiście rozważać, czy PiS jest konserwatywny, czy PiS nie jest. Pytanie było bardzo proste i pan na to pytanie nie chce odpowiedzieć. Pan napisał na Twitterze, po czym zdaje się pan tego tweeta usunął, że pan...
Nie usunąłem, przepraszam bardzo, proszę.
Zdaje się, wie pan, ja nie jestem być może przesadnie biegły w mediach społecznościowych, stąd moje nieustanne pomyłki, ale... Pytanie jest poważne. Czy senator Jan Filip Libicki gotów jest zagłosować na kandydata Prawa i Sprawiedliwości?
Senator Jan Filip Libicki rozważa głosowanie na Bartłomieja Wróblewskiego i skłania się ku temu. Senator Jan Filip Libicki
dobrze,
ma jeszcze czas,
panie pośle, tylko,
ponieważ pan
tylko, że
Władysław nie dotarł do Senatu, ale tak, skłaniam się ku temu.
Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak. Nie ma zgody PSL, aby stanowisko rzecznika objął polityk obozu władzy. Nie gwarantuje on niezależności urzędu i nie będzie stał po stronie obywateli w sporze z opresyjnym aparatem rządu. A gdy pytany o pana, Władysław Kosiniak-Kamysz z takim bolejącym sercem dodaje, nie wierzę, żeby Jan Filip Libicki na niego głosował, a on mnie jeszcze nigdy nie zawiódł. Zawiedzie pan PSL, zawiedzie pan Władysława Kosiniaka-Kamysza?
Ja zdaję sobie sprawę z tego, że moje ewentualne głosowanie za kandydaturą pana posła Wróblewskiego byłoby wielkim kłopotem politycznym dla PSL-u. Ja nie chcę PSL-owi robić kłopotów, bo od PSL-u i przez te 3 lata,
ale kiedy jestem pan, członkiem... To jak ma pan zamiar z tego wyjść? Z tej,
już panu mówię, jakby mi pan nie przerwał, to by się pan dowiedział. Ja rozważam taki oto wariant. że gdybym się zdecydował głosować na pana posła Wróblewskiego, a nie chciałbym robić kłopotu PSL-owi, bo zdaję sobie sprawę, że to dla PSL-u może być dość duży kłopot, to rozważam po prostu to, aby zostać senatorem niezależnym po raz kolejny w moim życiu. Żeby było jasne, to jest jakaś tam dalsza możliwość, ale ja ją biorę w jakiejś perspektywie pod uwagę.
Kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich nie powinien być identyfikowany politycznie, a minister Wawrzyk jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Wie pan, kto to powiedział?
To ja powiedziałem, tak.
To powiedział Jan Filip Libicki. Mamy teraz Bartłomieja Wróblewskiego, który jest identyfikowany politycznie i jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, a Jan Filip Libicki mówi, że skłonny jest go poprzeć. Wie pan, logiki w tym, co pan mówi, trudno się doszukać.
Nie, logiki w tym można się doszukać, ponieważ po pierwsze, pan poseł Wróblewski przeprowadził sprawę, która jest dla mnie fundamentalna i za którą się zawsze opowiadałem, czyli wyeliminowanie przesłanki eugenicznej jako przesłanki do aborcji. Pan Wawrzyk nie miał za sobą
Obiecuję panu, że do tego tematu wrócimy, ale ponieważ zostało nam tylko 2 minuty tej rozmowy, a ja chcę jeszcze pana o jedną rzecz spytać. Czy pan orientuje się w ogóle, czy pan wie, ile wynosi pańska w tej chwili kwota wolna od podatku?
No moja jako parlamentarzysty wynosi bodajże 25 czy 30 tysięcy.
To ja panu mówię, ona wynosi 33 151 zł. Dostaje pan bowiem 30 060 zł diety nieopodatkowanej oraz ma pan, tak jak każdy inny człowiek, każdy inny obywatel, podatnik, 3091 zł tej ustawowej kwoty wolnej od podatku. Czyli pan ma w tej chwili ponad 33 tysiące zł. Czyli 11 razy więcej. Żeby była jasność, to nie pan tak sobie załatwił to gdzieś, tylko wszyscy parlamentarzyści. Ale zastanawia mnie jedno. Pan dwukrotnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości głosował przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku dla najbiedniejszych. Dlaczego?
Proszę pana, nie pamiętam tego głosowania.
To ja panu
ale
przypomnę.
Pan sobie sprawę,
28 listopada 2016 roku chodziło o to, by kwotę wolną od podatku dla tych najbiedniejszych podnieść do 6600 zł. Pan był przeciw, cały klub Platformy był przeciw. Wyście chcieli, żeby wtedy wszyscy mieli podniesioną kwotę. PiS się na to nie zgodził, więc wy nie głosowaliście za tym, żeby dostali choćby najbiedniejsi. W listopadzie 2017 roku chodziło o podniesienie tej kwoty dla najbiedniejszych do 8 tysięcy. Jan Filip Libicki znowu głosował przeciw, tak jak i cały klub senacki Platformy.
Mogę teraz?
Tak.
Więc chciałem powiedzieć tak. Pan zdaje sobie sprawę, że polityk, w tym parlamentarzysta, podlega pewnej dyscyplinie partyjnej w różnych sprawach i czasem jest tak, że musi głosować wbrew swojemu
przekonaniu.
Zapewne tak było w tym głosowaniu.
Nie, a ja mam wrażenie, że to jest pański element pańskiego wizerunku. Pan po prostu wielokrotnie dawał przykłady na to, że no pan nie jest skłonny pomagać najbiedniejszym. Nie mówię prywatnie, tylko publicznie. Głosował pan przecież przeciwko tym, żeby najbiedniejsi emeryci mieli darmowe leki.
Proszę pana, rozmawiam z panem 4 raz w tej audycji w mojej karierze i za każdym razem powracają dwa wątki.
Nie miałem zamiaru do tego wracać, ale kwestia...
Tak, byłem w 8 partiach. Tak, żałuję tego głosowania nad odebraniem darmowych leków emerytom.
RMF24.pl, interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy z Janem Filipem Lilickim. Zapraszam serdecznie.
Kłaniam się.
Panie senatorze, wie pan, ja naprawdę nie miałem zamiaru o tym rozmawiać. Z jednego powodu do tego wróciłem. Jak ja patrzę na to, że pan dwukrotnie za rządów PiS-u głosuje przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku dla najbiedniejszych. A znany jest pan z tego, że w roku 2014 był pan przeciwny temu, by najbiedniejsi i najstarsi, chodziło o emerytów po 75 roku życia i tych, którzy mają emerytury jakieś skrajnie niskie, 800 zł i mniej, 850. Znając pańską historię i widzę teraz, że pan głosuje przeciwko podniesieniu tej kwoty dla najbiedniejszych, to wie pan, ja pana znam i nawet lubię, przyznam się do tego publicznie.
Bardzo dziękuję.
Ale wie pan co? Ale pan ma jakiś problem. Pan po prostu nienawidzi biednych.
Proszę pana, ja panu powtarzam i w pana audycji się już raz do tego przyznałem, tak? Głosowanie przeciw darmowym lekom dla emerytów uważam za błąd. No ludzie błądzą, także parlamentarzyści. No, a w tej sprawie powtarzam. Uważam, ale,
że była dyscyplina. Ale za każdym razem, jak chodzi o biednych, to pan głosuje tak samo. Trudno to nazwać błędem, bo pan jest w tym konsekwentny. Pan po prostu nie chce dać najbiedniejszym forsy, no. Pan jest proszę po prostu kolimika.
Ja mogę powiedzieć tak. Jeżeli Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że się na mnie nie zawiódł, to mówi dlatego, że tam, gdzie w ramach klubu PSL obowiązywała dyscyplina, tam ja tę dyscyplinę respektowałem. Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć. Natomiast nie mam w tych kwestiach nic więcej do powiedzenia, ponieważ wszystko, co mogę w tej sprawie powiedzieć, powiedziałem.
Nie, ale to ustalmy tylko jedno. Chodzi mi o tę kwotę wolną od podatku, bo zapewne ta sprawa również trafi do Senatu w ramach ustawy, jeśli rzeczywiście Nowy Ład będzie procedowany przez, w tym kształcie, o jakim my słyszymy, będzie procedowany przez parlament, to pan będzie musiał podnieść rękę za tym, by wszyscy obywatele mieli kwotę wolną od podatku w wysokości, jak mówi PiS, 30 tysięcy złotych. Circa about 30 tysięcy, bo tam zdaje się może być nawet trochę więcej niż 30. Ale mniejsza z tym w tej chwili. Czy pan będzie za, czy przeciw?
Proszę pana, no wydaje mi się, że będę za, ponieważ to jest postulat,
panie senatorze, panie Janie Filipie, no błagam pana, panu się teraz wydaje, że pan będzie za. To pan nie, wie, czy pan nie wie?
Ale niech pan mi nie przerywa, to się pan dowie, to ja panu o to odpowiadam.
Słucham.
Ogląd Jana Filipa Libickiego jest w tej sprawie taki, że gdyby się kierował własnym poglądem, będę za. Uważam,
poglądem się pan może kierować?
Sekundkę, że również PSL będzie w tej sprawie za, ponieważ 30 tysięcy złotych to był warunek PSL-u, 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, żeby zagłosowała za Krajowym Programem Odbudowy. Rzecznik PSL-u, pan Miłosz Motyka, to powiedział, tak? Więc nie wydaje mi się, żeby PSL w tej sprawie rządu nie poparł. Ale nie jest to sprawa światopoglądowa dotycząca ochrony życia, więc byłbym w tej sprawie skłonny podporządkować się dyscyplinie PSL-u w tej sprawie, nie, żeby nie zawieść.
Niech się pan nie gniewa. To pan jest gotów głosować na Bartłomieja Wróblewskiego, chociaż jest on politykiem, a pan wcześniej mówił, że rzecznik praw obywatelskich politykiem nie powinien być. I ja rozumiem, ma pan swoje powody. Natomiast wtedy, kiedy chodzi o kwotę wolną od podatku, która dotyczy również najbiedniejszych, to pan ma wątpliwości? To pan się będzie pytał, co na to moi koledzy partyjni? No na litość boską.
Czy nie docenia pan tego, że jestem z panem szczery?
Tak, ale właśnie wie pan, ja między innymi za to pana lubię, że pan jest szczery i autentyczny. Jak pan nie chce dać biednym forsy, to pan nie ściemnia i nie chwyta się lewą ręką za prawe ucho, tylko pan mówi nie, bo nie, bo takie mam poglądy już. I ja to naprawdę doceniam.
Bardzo dziękuję. No to ja panu odpowiadam. Mój pogląd jest taki, żeby kwota wolna od podatku dla wszystkich Polaków była jak najwyższa. Mogę w ramach PSL-u przekonywać do tego. Uważam, że PSL to poprze. Natomiast jak PSL wprowadzi w tej sprawie dyscyplinę, nie sądzę, żeby to zrobił, to się tej dyscyplinie podporządkuje. Tak jak podporządkowałem się w różnych innych sprawach nieświatopoglądowych.
Czy pan jest dżentelmenem?
Nie wiem, nie mnie to oceniać. Pan mnie zmusza do deklaracji, które w Wielkim Poście wbijałyby mnie w pychę. Ja nie chcę tego zrobić.
No dobrze, a czy pan jest w takim razie politycznym dżentelmenem? O, tak bym spytał.
Nie wiem, o co panu chodzi. Proszę sprecyzować, jak pan
już
sprecyzuje.
Będę precyzował. Ja się, czy pan, tak no, to inaczej. Czy popiera pan kradzież i oszustwo?
No katolik nie może popierać kradzieży i oszustwa.
To dobrze, to kamień spadł z serca Pawłowi Kukizowi, bo może go pan wesprze. Paweł Kukiz mianowicie domaga się, by PSL wywiązał się z umowy z nim, którą zawarł, że podzieli się pieniędzmi z dotacji, tej dotacji, którą dostają wszystkie partie. No i co? No i PSL nie chce się tymi pieniędzmi dzielić. Kukiz wczoraj mówił, ludzie, z którymi rozmawiałem, a przypomnę, chodziło o Władysława Kosiniaka-Kamysza i Piotra Zgorzelskiego, nie należą do dżentelmenów i umów nie dotrzymują. w moim odczuciu to oszuści. To okropne słowa, poważne oskarżenia. To może pan poprze, może pan wystąpi z misją dobrych usług.
Proszę pana, Paweł Kukiz jest człowiekiem temperamentnym. Wydaje mi się, że ma taką skłonność...
To powinno pana z nim łączyć.
Tak, wydaje mi się, że ma taką skłonność, że czasem szybciej mówi niż myśli, jak to się mówi.
Nie, ja on to mówił parę razy. On to mówił parę razy. Chyba zdążył się namyślić nad tym, co powiedział. Wczoraj powtórzył to u nas w radiu i myślę, że wie, co mówi. No, to znaczy, on
ja
tak naprawdę
znam
myśli.
Pana prezesa Kosiniaka-Kamysza i pana marszałka Zgorzelskiego jako dżentelmenów i uważam, że są dżentelmenami. Nie wiem, jak się Paweł Kukiz z nimi umawiał. Nie byłem przy tych rozmowach. Tutaj każda strona przedstawia trochę inną wersję, więc nie wiem, gdzie leży prawda. Jeśli Paweł Kukiz przyniósłby mi pisemną umowę,
nie, wie pan, ale dżentelmeni nie piszą.
To wtedy się będę wypowiadał.
Ale dżentelmeni zawierają czasami umowy ustne. No. Czy jak ja się z panem dogadam w jakiejś sprawie, to ja muszę zawsze mieć pismo i podpisane przez w obecności notariusza z pieczęcią?
No nie, ale często jest tak, że dżentelmeni się na coś ustnie umawiają i każdy uważa, że to, co mówił, interpretuje trochę inaczej niż druga strona. I myślę, że tak jest w tej sytuacji. Tak myślę. Nie byłem przy tym. Gdybym był świadkiem tej umowy, to mógłbym świadczyć. Nie byłem, bo byłem wtedy młodym działaczem PSL-u, jak mówi pewien dziennikarz z mediów publicznych.
Młody działacz PSL-u Jan Filip Rybicki. My zdaje się jesteśmy rówieśnikami albo jakoś tak, prawda?
Tak jest, tylko ja już mam 50 lat, a pan redaktor jeszcze nie wiem, czy ja mam.
Oczywiście, że nie. Ja jestem ciągle jeszcze młody.
Brawo, gratuluję.
Tak mawiał też świętej pamięci Józef Oleksy. Ja jestem jeszcze młody. Panie senatorze, czy Koalicja Polska, czyli te PSL z przyległościami, to mówię wszystkim tym, którzy nie do końca łapią, co to jest Koalicja Polska. Otóż, czy Koalicja Polska powinna zabiegać o przyjęcie konserwatystów z Platformy Obywatelskiej, którym w tejże platformie jest coraz ciaśniej?
Znaczy, ja bym powiedział trochę w drugą stronę. To znaczy, myślę, że Koalicja Polska nie powinna nikogo łowić, ani nikogo wykradać. Ale jeśli ktoś, taki jak ja, powiedziałby z konserwatystów w Platformie, dla mnie już w Platformie nie ma miejsca z moimi poglądami. Szukam sobie miejsca na scenie politycznej, to uważam, że tak, że PSL Koalicja Polska byłby wtedy dla nich ofertą, tak jak w 2018 roku był dla mnie.
Pytam o to, dlatego że niech pani poseł Leszczyna tego nie słucha, bo ona się oburza, gdy takie rzeczy mówię, bo skądinąd wiem, że jeszcze w tym miesiącu zapewne dojdzie do... No do, nie wiem jak dużych, ale do ubytków w stanie posiadania Platformy Obywatelskiej w Sejmie. Konserwatyści platformerscy chcą odejść. Nie wiadomo, ilu z nich się na to ostatecznie zdecyduje. I nie wiadomo, czy pójdą do PSL-u, czy też pójdą do Hołowni. Co by pan im radził?
Znaczy ja bym im radził, że idąc do PSL-u wiedzą, do czego idą. Natomiast idąc do Hołowni nie do końca wiedzą, do czego idą, bo jeśli jest tak, że jako konserwatyści uciekają od zwrotu Platformy w lewo, no to znajdując się w jednym ugrupowaniu z panią Hanną Gill-Piątek, chyba nie do końca tego unikną, znajdą się w podobnej sytuacji, a tutaj ich poglądy w kwestiach światopoglądowych będą szanowane.
No, ale zdaje się, że Szymon Hołownia również zapewnia to poszanowanie odmiennych, różnych poglądów, no bo on sam mówi, że ma poglądy inne niż Hanna Gill-Piątek, chociaż się jakoś tymi poglądami właśnie nie afiszuje.
No dobrze, ale ja panu powiem tak. Na razie klub parlamentarny, czy koło parlamentarne Polski 2050 wskazuje na to, upali, że panie posłanki mają w kwestiach światopoglądowych poglądy liberalne bądź lewicowe. Ale... nawet bardziej niż Platforma.
Więc co się wszyscy uparli mówić Polska 2050? Zdaje się, że chodziło o Polskę 2050, ale może ja czegoś nie... Może ja czegoś nie wiem. Może chodziło o Polskę od 20 do 50, nie wiem, lat, tysięcy mieszkańców, czy od czego. To tak na marginesie, przepraszam, to moja taka, wie pan, starcza maniera. No dobrze, ale Szymon Hołownia tak naprawdę łowi szeroko. Nie tylko na razie udało mu się złowić posłanki, parlamentarzystów szerzej powiedzmy, bo tam jeszcze jest pan senator Bury. Zdaje się, że zabiega też o to pan poseł Zimok. No w każdym razie, na razie łowi na lewicy, no ale jak trafią do niego konserwatyści, to będzie miał pełną paletę barw. Hop, hop. O właśnie, i to jest, proszę państwa, ta urocza sytuacja, którą ja w radiu lubię najbardziej. Bo teraz państwo nie uciekną. Znaczy mogą państwo zdążyć, dobiec do tego tam włącznika i powiedzieć, nie będziemy cię słuchać, Mazurku. No ale jeśli państwo nie zdążą dobiec, to są państwo na mnie skazani. My teraz wydzwaniamy, takie cuda, wydzwaniamy pana Jana Filipa Libickiego, bo ja chciałbym...
Jestem.
O, wydzwoniliśmy pana. A ja już tak ładnie, wie pan, ględziłem, no naprawdę. Dobrze, panie pośle. Panie senatorze, przepraszam. Panie senatorze, pan był posłem, ale teraz jest pan w Senacie, więc panie senatorze, zostawmy w takim razie te sprawy przejścia, nie przejścia konserwatystów do Szymona Hołowni czy do Koalicji Polskiej. Ja bym do pana, chciałem wrócić, bo obiecałem to panu, do sprawy wyboru Bartłomieja Wróblewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan już rozmawiał z Bartłomiejem Wróblewskim o tym?
O tym głosowaniu na niego?
Tak.
Rozmawiałem wcześniej, kiedy Bartłomiej Wróblewski starał się o bycie rzecznikiem i kiedy PiS w ostatniej chwili przed zgłoszeniem go wycofał. Wtedy z nim rozmawiałem, tak.
A panowie są na ty?
Tak, jesteśmy na ty.
No i co mu pan mówił?
No, ja mu, zna mnie pan, pochwalił mnie pan za to, że jestem szczery. Ja mniej więcej w tej rozmowie mówię mu to samo, co panu.
Ale dobrze, to niech pan ten teraz, no bo zakładając, że teraz z nami jest pan szczery, to jest założenie dość ryzykowne. No ale załóżmy, że przez moment postanowił pan być również szczery ze słuchaczami. Otóż, no jeśli pan naprawdę oczekuje od niego jakiejś deklaracji niezależności, to jak ona miałaby wyglądać? Co powinien zrobić Bartłomiej Wróblewski, żeby uzyskać pańskie 100% poparcie?
Proszę pana, na razie powiem tak. Wskazałem na dwie rzeczy, które wskazują na jego pewną niezależność. Natomiast na to, że jest zależny od PiS-u, mogę wskazać na jedną, tak? Że używał swojej wiedzy do uzasadniania ataku PiS-u na Trybunał Konstytucyjny. A więc w kwestii zależność, niezależność jest 2-1. Ja będę patrzył na rzecz pewnej niezależności. Ja będę patrzył, jakie gesty i posunięcia będzie wykonywał Bartłomiej Wróblewski podczas przesłuchań na komisji sejmowej, podczas debaty w Sejmie na ten temat i podczas debaty w Senacie. Tyle mogę powiedzieć.
I rozumiem, że jeśli będzie starał się przekonać, że jest niezależny i że potrafi sprzeciwić się PiS-owi, to nie bacząc na to, że jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a w każdym razie jest parlamentarzystą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, pan gotów jest na niego głosować.
Proszę pana, gdybym nie rozważał takiej ewentualności, to bym o niej nie pisał.
Jasne, ja
to co do pana Wawrzyka, miałem przekonanie, że to jest wydelegowanie wyłącznie kogoś, kto ma reprezentować na tym stanowisku interesy Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym głosowałem przeciwko panu Wawrzykowi. Tutaj pana Wróblewskiego znam, w związku z tym dzielę się z panem moimi wątpliwościami i rozterkami i powtarzam po raz kolejny, że rozważam głosowanie na pana posła Wróblewskiego, doszedłby do Senatu, co też nie jest pewne, bo ma wewnątrz PiS-u bardzo wielu przeciwników swojej kandydatury.
Zobaczymy właśnie, czym to się skończy. Jeszcze jedno pytanie, jedna kwestia dość ważna, to jest kwestia arytmetyki.
W ilu partiach byłem? O to chcę pan mnie zapytać, tak?
Chyba nie, ale jeśli pan naprawdę chce jeszcze raz to wszystko powiedzieć, to dobrze, to ja panu umożliwię.
Nie, bo pan ma skłonność posługiwania się w każdej naszej rozmowie dwoma stałymi elementami.
Hop, hop. A teraz może przestańmy mówić o pańskich wyobrażeniach, o tym, do czego mam skłonności, tylko porozmawiajmy o tym, o czym ja chciałbym pana spytać.
Proszę bardzo.
Chodzi mi o arytmetykę senacką. W tej chwili jest rzeczywiście tak, że PiS ma 48 senatorów, cała reszta, bo to nie jest tylko opozycja, ma no właśnie 52. Tam jest pani senator Lidia Staroń, która czasami głosuje z PiS-em, czasami głosuje przeciw. Różnie to bywa. Jest pan. No i teraz dodajemy. 48 plus Libicki to 49, ewentualnie Lidia Staroń to 50, ale ciągle jeszcze jest 50 po tamtej stronie. Oczywiście nie wszyscy muszą głosować, różnie to może być, jasne. Ale pytanie brzmi, czy pańscy koledzy z PSL Koalicji Polskiej, pan senator Bober, pan senator Kamiński, również byliby skłonni poprzeć Bartłomieja Wróblewskiego?
Nie, przypuszczam z dosyć dużą dozą prawdopodobieństwa, że moi koledzy głosować będą przeciwko tej kandydaturze zgodnie z zaleceniami Władysława Kosiniaka-Kamysza. Jeśli pan mnie pyta, czy ja uważam, że pan poseł Wróblewski uzyska stosowną większość w Senacie, to wydaje mi się, że nie, nawet w sytuacji, kiedy ja opowiedziałbym się za jego kandydaturą.
No to dobrze, to w takim razie co? Znowu wszystko wróci do punktu wyjścia, tak?
Nie, tego nie wiem, bo może będzie inaczej. Wie pan, są zgłosowania zdalne. Nam przerwało w tej chwili naszą rozmowę. Równie dobrze komuś może przerwać połączenie w trakcie głosowania, kto będzie głosował nad kandydaturą pana posła Wróblewskiego z domu.
Wie pan, jest w pośle Wróblewskim jedna rzecz, która mi imponuje. Muszę panu powiedzieć. On podobno zdobył koronę ziemi, czyli wlazł na te wszystkie największe góry.
Znaczy, to prawda, że wlazł na te wszystkie największe góry, jak pan mówi, to jest dowodem, że jest człowiekiem zdeterminowanym.
To jest człowiekiem, to jest dowodem na to, że potrafi łazić wysoko. I moim zdaniem Pan Bóg nie stworzył nas do tego, żebyśmy tak wysoko wchodzili. Gdyby nas chciał do tego
mnie
stworzyć,
się też
to byśmy,
wydaje, ja w ogóle
to byśmy
uważam,
zostali kozicami.
Ja,
ale...
ja w ogóle uważam, proszę Pana, że chodzenie jest przereklamowane.
No tak, dlatego Pan postanowił wiecznie jeździć furą.
Tak jest.
Ja to rozumiem. Wie Pan, im staje się szerszy, tym bliżej mi do Pańskiego podejścia. Panie senatorze, bardzo serdecznie panu dziękuję. Chyba, że jest jeszcze coś, o czym chciałby pan powiedzieć, a później będzie pan cierpiał, bo nie dałem się panu wypowiedzieć należycie, to proszę.
Nie, chciałem pana i wszystkich naszych słuchaczy bardzo gorąco pozdrowić i życzyć miłego dnia.
Ma pan takie coś? O, taki kubek dostałem wczoraj, to się postanowię pochwalić. Ruch, tak widać, o tu, proszę państwa, kubek, ruch. I to nie jest, uwaga, kiosk ruchu, tylko to jest ruch Chorzów.
Ruch Chorzów.
Tak, bo ja powiedziałem sobie pozwoliłem sobie na taką uwagę, że ruch jest tylko jeden, jest to ruch Chorzów. Teraz, tak, bo teraz wszyscy zakładają ruchy, a nie partie polityczne. Palikot założył ruch, a teraz zdaje się właśnie Rafał Trzaskowski z Robertem Biedroniem chcą zakładać ruch. Zobaczymy oczywiście, co z tego wyjdzie. Swoją drogą, patrzy pan z nadzieją na tego typu ruchy w opozycji? Że powstanie jakaś
nie,
nowa siła?
Na razie wydaje mi się, że dotychczasowe doświadczenie wskazuje na to, że takie ruchy są pewnymi efemerydami. No dość długo, dzięki własnej pracowitości, utrzymuje się ruch Szymona Hołowni. Zobaczymy, co z tym będzie dalej.
No zobaczymy, co z tym będzie dalej. Wcale nie jest tak dość długo. Nie, jeszcze przypomnę, że on powstał raptem w zasadzie rok temu, no więc zobaczymy, jak to długo potrwa. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Naszym gościem był Jan Filip Libicki. Dwojga imion.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dwojga imion wielu szyldów, poseł PSL Koalicji.
Senator.
Poseł PSL Koalicji Polskiej.
Senator.
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 Co jest tym posłem? No był pan posłem przez tyle lat, że może się nawet Mazurkowi w tym siwym łbie poprzewracać. Senator.
Nie, ja jestem senatorem 10 lat, a posłem byłem tylko 6.
Naprawdę?
Tak.
Ale był pan posłem wtedy, kiedy ja byłem młodszy. I to się pamięta.
Ja też wtedy byłem młodszy, to były piękne czasy.
Ja tu, wie pan, ponieważ zaczynałem mi do ucha podpowiadać rzeczy głupie, to musimy już skończyć. Właśnie usłyszałem bardzo zabawny dowcip, to nasza realizatorka powiedziała, że skoro pan jest senator, to może pan teraz do sanatorium pojechać. No bo właśnie otwierają.
Znaczy niektórzy tak nazywają senat, ale ja się z tym nie zgadzam.
To wie pan, no dobrze, to nie, to ja może wszystkie analogie zostawię. Czy senat jest sanatorium? A czy macie tam też klub senackich podrywaczy w takim razie?
Ja nie słyszałem o takim klubie, ale może jako stary kawaler bym się do niego zapisał, gdyby istniał.
Sanatoria służą również temu, by rozkwitła tam miłość. Na nią, jak wiadomo, nie jest nigdy za późno. Dość tego, koniec tego ględzenia, panie Mazurek. Panu senatorowi bardzo serdecznie dziękuję.
Kłaniam się.
Do widzenia.